Szczególnie zafrapował mnie ten tytuł z Kuriera Wnet, jak pokochać feministkę. To tak jakby pokochać jeża. No, ale nie będę się wyzłośliwiał, bo jestem znanym szowinistą. Wracamy do rozmowy z doktorem Lechem Kowalskim. Mówiliśmy o tym, że generał Dukaczewski oficjalnie objeżdża garnizony i buntuje. Czy to tylko sam Dukaczewski, czy to jest jakaś zorganizowana akcja?
Nie, to organizują władze zawsze te miejscowe, związane z byłymi resortami, prawda? Generał jest tam podejmowany przez nich, to one są gospodarzami na tym rejonie. No w przypadku, powiedzmy, Legionowa, no była tam potężna, prawda, szkoła, gdzie kształcono przyszłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i garnizon, gdzie znajdowało się dowództwo dywizji, prawda, Wojska Polskiego. Także to są miejsca zawsze tak w ten sposób dobierane. Ja myślę, że kolejnymi miejscami to będą również też potężne garnizony. No jest Wrocław, prawda, jest Szczecin, jest Trójmiasto. Myślę, że generał rozwinie skrzydła. Ja w każdym bądź razie podejrzewam, że oni mocniej będą dociskali wiosną, będą w tych różnych strukturach cywilno, tam zrzeszeniowych się pojawiać, tak jak tutaj pan redaktor przed chwilą wspomniał, czy o feministkach, czy o innych tego typu ruchach, to oni są skłonni z każdym się, prawda, zawrzeć układ, byle tylko, prawda, poprzez tego typu rewolty wyczynane na ulicach, podnosić swoje sprawy.
A skąd oni mają na to pieniądze, na organizację tego wszystkiego?
No, jeżeli się przyjrzymy temu bliżej, to oni są zorganizowani w różnych strukturach, w różnych związkach zawodowych. Oni nie narzekają tak na brak środków materialnych. Poza tym oni zawsze sobie znajdą salę do wynajęcia. Środowiskowo są powiązani z różnymi układami władzy. No przecież na szczeblach samorządowych, no to oni nadal rozdają, prawda, karty.
Mają tam swoją agenturę uplasowaną.
No jeszcze, no pewnie, że tak. No przecież to są po prostu złogi nieruszone jeszcze samorządowe. My dopiero zobaczymy teraz, co się będzie działo.
A jeszcze uczelnie wyższe?
Wyższe uczelnie, przecież proszę sobie wyobrazić, spróbować wyobrazić, że nas zapraszają, prawda, na Uniwersytet Historii, na Uniwersytet Warszawski, na Wydział Historii czy Politologii, na spotkanie ze studentami. To jest niemożliwe.
A jeżeli to był lincz tam urządzony, taki widowiskowy?
Nigdy nie zostałem poproszony w tego typu miejsca, jakieś uniwersyteckie, wyższe uczelnie. Absolutnie. Niekiedy na spotkaniach autorskich podchodzą do mnie wykładowcy historii, nauczyciele, o tak bym określił, historii, i bardzo chcą mnie zaprosić na spotkanie z młodzieżą. I ja od razu wiem, że za jakiś czas będę miał telefon zwrotny i ten biedny nauczyciel historii będzie mnie przepraszał, ale nie może spotkanie się odbyć, bo pan dyrektor sobie nie życzy. I to tak wygląda wychowanie młodzieży, kształtowanie ich postaw. No, to się nadal nie przebija.
A są jeszcze telewizje, w których aż roi się.
No przecież przypomnę program jednej z takich telewizji, gdzie pan generał Janicki, druga postać, prawda, obok Dukaczewskiego, która nadaje ton tym zrewoltowanym emerytom z MSW. W jednej z telewizji właśnie powiedział oficjalnie, że w związku z tym, że mu zmniejszono emeryturę, on się czuje, on się nie poczuwa do zachowania już tajemnicy państwowej. No więc on groził, publicznie groził.
Co? Bez konsekwencji oczywiście.
Bez konsekwencji oczywiście.
Oni są jakby poza prawem.
Tak, poza prawem. On wychodząc z tej polsatowskiej telewizji powinien na dole już być przejęty przez służby i on powinien składać wyjaśnienia, dlaczego używa i podburza, prawda, słuchających go i oglądających.
To niedawno jeszcze w telewizji TVN szarą eminencją był niejaki redaktor Milan Subotycz.
Tak, no to przecież wiadomo, ludzie, człowiek związany z służbami, prawda, oddziaływał, miał ogromne możliwości zapraszać wybranych sobie podobnych. No przecież te telewizje, te interesy, jak ja przyglądałem się, jak WSW przenikało firmy polonijne na początku lat 80., no to, panie redaktorze, to był po prostu szczyt fantastycznej organizacji. Oni sobie podzielili powstające firmy polonijne na terenie Polski na okręgi. I na przykład zarząd WSW Pomorskiego Okręgu miał na swoim terytorium, które administrował, prawda, administrował i pod względem wojskowym zabezpieczał, przejmował wszystkie firmy tam. Kolejny zarząd WSW przejmował na Śląsku i ten w środkowy w Warszawskim Okręgu Wojskowym. I żaden były wojskowy, czy były funkcjonariusz podkupowany przez te firmy polonijne, a one były łase na tego typu funkcjonariuszy, bo oni potrzebowali elektroników, informatyków, a tego w wojsku było najwięcej, łącznościowców na dobrym poziomie i tak dalej. I teraz oni sterowali, kto może pójść pracować do tych firm. I poprzez tych, których tam kierowali, od razu obracali ich na tajnych swoich współpracowników. Później zasilali ich stosowną gotówką. Oni wchodzili na coraz wyższy poziom w tych firmach polonijnych. Po jakimś czasie, ja patrzę, oni zostają pełnomocnikami tych firm. No i ten układ zaczął się nakręcać. A pierwszy raz smak dużych pieniędzy kontrwywiad wojskowy poczuł na handlu z Libią. Jakoś tak Jaruzelski dopasował się do Kaddafiemu, się przypodobał, że w latach 80. kręcono ogromne interesy na Bliskim Wschodzie. Proszę sobie wyobrazić, że oni kilka tysięcy starych czołgów opchnęli Kaddafiemu, kilkaset, to było miliony amunicji, kilkaset sztuk broni.
Tysięcy,
tak. To wszystko wtedy, gdy ta gospodarka kulała, to resorty obrony narodowej i spraw wewnętrznych robiły potężne interesy na Bliskim Wschodzie. Tam się oni nauczyli tego rzemiosła, tego przemytu, tego handlu wymiennego za kosztowności, kamienie, przeliczali na dolary, kombinowali i stamtąd potem przeszli do biznesu. No.
Ściągnęli mundury, założyli garnitury.
Oczywiście, że tak.
Zostały im tylko brązowe skarpetki, bo było szkoda z sortów mundurowych tych skarpetek.
Tak, właśnie, potem byli rozpoznawalni w środowiskach tak biznesowych. No i przecież ja ich do tej pory rozpoznaję, bo nie sztuką mi rozpoznać ludzi z dawnych resortów siłowych. No coś w nich takiego jest, że mogą nie wiadomo jak się ubrać, prawda? To te garniturki tak na nich leżą jak dawne mundurki, które tak nosili w służbie.
A postawa generała Buły jest symptomatyczna. Takie to było polskie wojsko, że jak doszło do przełomu, to wszystko do Moskwy wysłali.
Tak. To jest bardzo charakterystyczne, ale ja panu jeszcze, redaktorowi, powiem jeszcze jedną znamienną rzecz odnośnie tej generalicji i jak oni przygotowywali, wie pan, przejście na tą drugą stronę tęczy przed rokiem 89. Pamięta przecież pan obrady Okrągłego Stołu, no to proszę sobie wyobrazić, że przed wejściem do Pałacu Namiestnikowskiego wchodzące ekipy witał generał Olgierd Darzynkiewicz, były stalinowski oficer informacji wojskowej, prawda? On ich witał, wtedy szef BOR-u. Na pięterku rozradowany witał ich generał Kiszczak, a na kręgu zewnętrznym Pałac Namiestnikowski swoimi służbami obstawiał kto? Generał Buła. No i mamy tutaj właśnie
wszystkich muszkieterów. Do następnego poranka chyba będziemy musieli zaprosić pana doktora Lecha Kowalskiego i tą opowieść o wojsku, które nie wylazło ciągle ani z mediów, ani z gospodarki, ani z innych jeszcze dziedzin naszego życia będziemy snuć dalej. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Lech Kowalski, autor najnowszej książki o historii WSW. Krótsze ramię Moskwy.
Krótsze ramię Moskwy, tak.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Posłuchajmy Prince'a dla rozluźnienia. Jakoś tak nostalgicznie w warstwie muzycznej się nam robi, bo sami zmarli, szacowni zmarli. Bob Marley, Dolores O'Riordan, Prince, Stefan Demeter. Tak puszczamy utwory zmarłych, ale poprawimy się. Wrócimy do żywych, a wracając do żywych, wracamy do tematów, które ożywiają nas na co dzień. Komisja weryfikacyjna do spraw, nazwijmy to afery reprywatyzacyjnej. Doktor Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze pytanie, czy pan Andrzej Walc już zapłacił?
Z wiedzy, jaką posiadam, pan Andrzej Walc i jego córka wpłacili. Po 1,087,000 złotych. Pozostali członkowie rodziny, pan Janusz Walc i jeszcze dwie osoby, bodajże, tego nie uczyniły. Wpłynęło pismo od tych osób, od pana Janusza Walca i tej drugiej pani, nazwiska nie pamiętam, przepraszam za to, wnioski do komisji weryfikacyjnej o ponowne rozpatrzenie decyzji komisji, z też sugestią, aby wstrzymać egzekucję skarbową, bo przypomnę radiosłuchaczom Radia Wnet, że komisja swej decyzji nadała rygor natychmiastowej wykonalności, więc urzędnik skarbowy ma w każdej chwili prawo podjąć działania egzekucyjne. Stąd zapewne ten pośpiech u pana Andrzeja Walca i jego córki, żeby wpłacić te pieniądze, żeby ewentualnie nie mieć do czynienia z urzędnikiem skarbowym, bo egzekucja też kosztuje.
No to jak to jest? Pani prezydent nie uznaje w ogóle komisji. Wspólnie z mężem kwestionują legalność podejmowanych decyzji, ale płacą.
Tak, płacą, czyli tym samym uznają decyzję, aczkolwiek mówią tak, pan Walc.
Ciekawa logika.
Tak, no taka trochę pokrętna, że oczywiście od decyzji komisji będzie odwołanie złożone w stosownym czasie ze strony pana Andrzeja Walca.
No, ale się zmieni władza może.
Proszę?
Jak się może kiedyś zmieni władza?
No to jest gra na czas, moim zdaniem, tak. Bez wątpienia, ale tak jak pan redaktor zauważył słusznie, wpłacając te kwoty, uznano legalność komisji.
Czyli idąc dalej tropem tej logiki, no pani prezydent powinna stawić się przed obliczem komisji.
Tak, powinna się stawić.
A nie stawia się.
Nie stawia się, bo jest uparta, mówiąc tak troszeczkę kolokwialnie, ale myślę, że w świetle nowych przepisów ustawy chyba zacznie kalkulować na chłodno, czy opłaca się płacić być może kary.
Ale to miasto płaci za nie.
No ale jeżeli będzie wezwana na przykład jako świadek na rozprawę, to może wtedy już nie starczy tej ochrony miasta i pieniędzy podatników, tylko trzeba będzie zapłacić ze swoich. A jeżeli będzie w dalszym ciągu ten upór, no to mamy ten zapis o możliwości zwrócenia się do prokuratora miejsce zamieszkania, to w przypadku prokuratury w Warszawie, o wydanie decyzji o doprowadzeniu. Oczywiście nie chciałem tego stosować jako członek komisji weryfikacyjnej, ale takie możliwości mamy po opuszczeniu ustawy w Sejmie, ona jest teraz w Senacie.
No, trwa reforma wymiaru sprawiedliwości, czyli wielu traci nadzieję, że w sądzie będzie można odwracać wszystkie decyzje.
Tak, tym bardziej, że no, sądy zachowywały się irracjonalnie w przypadku reprywatyzacji, bo przecież mamy decyzje dotyczące kurateli dla różnych osób na nieznanych z miejsca pochodzenia zamieszkania właścicieli nieruchomości, którzy mają po 120, 130 lat. No przecież... Tak. Wystarczy trochę staranności zawodowej, żeby dostrzec, że coś tu jest nie tak i należy to dokładnie sprawdzić. No, dzisiejszy przypadek rozpatrywany przez nas, przez Komisję Łochowska 38 jest potwierdzeniem tego, co mówię.
Czyli tam mamy do czynienia...
Z wydaniem decyzji przez sąd dla pana mecenasa Łozińskiego, bodajże nazwisko nie przekręciłem, który stał się kuratorem spadku dla osoby niewiadomej z miejsca pobytu, pana Józefa Pawlaka, który w momencie wydania decyzji przez Jakuba R., tymczasowo aresztowanego i przebywającego w areszcie we Wrocławiu, ten Józef Pawlak miałby 128 lat.
O, jeden z najdłużej żyjących ludzi na świecie.
Tak, a przecież z dokumentów wynika, że zmarł w 1949 roku.
O, ale to nikt nie zauważył.
No tak jakoś dziwnie urzędnicy ratusza, natomiast zauważył burmistrz Pragi Północ, pan burmistrz Zabłocki z Prawa i Sprawiedliwości. Urzędnikom dzielnicy Praga Północ wystarczyło chyba 2 czy 3 dni, żeby sprawdzić.
Żeby to znaleźć.
Wystarczy
chcieć. Notariuszom,
notariuszom, urzędnikom, sędziom, urzędnikom warszawskim.
Ratusza nie.
Jakoś tak ten imposybilizm.
No ale jak to jest, że przez tyle lat nie można było takich zdroworozsądkowych sprawdzeń dokonywać?
Dlatego, że to, panie redaktorze, uważam troszeczkę taką nonszalancję. Nie moje pieniądze, nie moja własność, nie moja nieruchomość, co ja tam będę się
męczyć. No ale tak powstawały fortuny, szlachta powstawała warszawska w ten sposób.
No,
z przekąsem mówię.
Z przekąsem, szlachtą. Tak właśnie. Myślę, że ja to kiedyś określiłem bardziej dosadnie, że to tutaj mamy do czynienia w Warszawie z działaniami na pograniczu mafii reprywatyzacyjnej. Jeden z byłych dyrektorów się obraził na to, twierdząc, że nie mam racji, bo gdyby użyć mojej tej takiego określenia, to w ten proceder powinien być zaangażowani prawnicy, politycy, urzędnicy, powinni ludzie ginąć.
No to, nie, no to wszystko mieliśmy.
No i pani Jolanta Brzeska to jest pierwsza, tak. Taka, że tak powiem, no, bardzo wyrazista, tragiczna postać zamordowana moim zdaniem. Ale przecież ile jeszcze osób zmarło na wylewy, na zawały serca w czasie eksmisji.
Na skutek gnębienia, oczywiście.
Na skutek gnębienia i tak dalej. Więc były ofiary. Więc myślę, że tutaj mamy do czynienia z tą mafią reprywatyzacyjną. Wielu się dorobiło. My na razie odsłaniamy czubek góry lodowej.
Dochodzą informacje, że w innych miastach nie było lepiej. Będą powstawać komisje, lokalne komisje do spraw reprywatyzacji. W różnych miastach, tak?
Taki zamysł jest w nas. W projekcie ustawy, która jest przygotowana, tej dużej ustawy reprywatyzacyjnej, bo tu jest potrzebna wola polityczna oczywiście też, żeby ten problem rozwiązać raz na zawsze już, ale to potrzeba na to też środków w budżecie państwa i czasu. Chcemy taki zapis wnieść, aby komisje regionalne mogły zająć się sprawdzaniem reprywatyzacji w innych miastach. No w Warszawie mamy trochę inny przypadek. Był dekret Bieruta i decyzje zapadały na poziomie, powiedzmy, administracyjnym. Tak. Natomiast w innych miastach to decyzje wydawały sądy. I tutaj pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał taki zespół prokuratorów, między innymi w Warszawie, przepraszam bardzo, w Krakowie, gdzie prowadzą działania.
Tylko, że w Krakowie niepokojące jest, że inicjatywę przejął chyba poseł Platformy Obywatelskiej Bogusław Sonik, jeżeli chodzi o to rozpatrywanie, a to tak. Chyba nie tak.
Być może na zasadzie jakiegoś takiego właśnie kroku do przodu trochę politycznego, że to Platforma jednak walczy z tym złodziejstwem i tak dalej, aczkolwiek no nie walczy, bo Warszawa pokazuje, że nie walczy. Ale tak a propos jeszcze tych innych miast, to 18 stycznia przed Sądem Najwyższym odbywa się rozprawa, jeżeli chodzi o 2 kamienice w Poznaniu. Też przejęte w sposób, moim zdaniem, przestępczy.
Z panem doktorem Lechem Kowalskim w poprzedzającej naszą rozmowie rozmawialiśmy na temat wpływów wojskowej organizacji przestępczej, czyli wojskowych służb informacyjnych, w tych wszystkich właśnie także i reprywatyzacyjnych sprawach. Czy państwo, zapoznając się z dokumentami, odnajdujecie ślady takiej zorganizowanej działalności?
No jest, może, znaczy tak, przyglądając materiały takie wprost dotyczące na przykład aktów notarialnych, decyzji zwrotowych, orzeczeń SKO, nie natrafiamy, ale patrząc bardziej horyzontalnie na zjawisko, no przewija się kilka nazwisk, kilku generałów Ludowego Wojska Polskiego, więc mam prawo domniemywać, że również żołnierze WSI, znaczy żołnierze, oficerowie WSI w tym procederze mogą uczestniczyć. Tym bardziej, że w latach 80., pod koniec lat 80., myślę, że zawiedzą obywatela Kiszczaka i obywatela Jaruzelskiego. Nie mówię o stopniach generalskich, bo oni splamili mundur żołnierza polskiego, więc obywateli Jaruzelskiego Kiszczaka, za ich wiedzą, powstały tam, bo to chyba 3 takie komórki specjalne, które miały przygotować grunt dla funkcjonowania już w tej Polsce, której oddamy tym solidaruchom, mówiąc kolokwialnie, tą Polskę, a my będziemy działać tutaj ewentualnie w obszarach gospodarki, mediów i ewentualnie korumpowania polityków, czy też trzymania dalej agentów, których pozyskano. I ten plan był realizowany, więc przecież jeden z wysokich urzędników Sztabu Generalnego przecież był nawet pod Moskwą na specjalnych szkoleniach. Tutaj można byłoby o tym rozmawiać dość długo, więc na pewno ślad oficerów WSI jest na tej mapie reprywatyzacyjnej odciśnięty chyba w sposób dość taki istotny.
Jest jeszcze trochę zapomniana afera mienia sowieckiego w Warszawie, które nie zostało do końca przejęte.
Tak, no mamy przecież, znaczy to jest po pierwsze, po drugie jest też kilka spółek reaktywowanych, które no przejęli oficerowie WSI, myślę tutaj o kilku, nie mówiąc o nazwach, ale też zapewniam radiosłuchaczy, że jednym z takich topowych tematów, którymi się zajmie komisja weryfikacyjna, będzie właśnie przegląd tych spółek, które się reaktywowały na tak zwane papiery kolekcjonerskie.
Właśnie, bo to jest bardzo istotne, bo myślę, że tym sposobem będzie można wiele wyjaśnić.
Tak, my chcemy wyjaśniać to do końca, do bólu, tak aby przywrócić prawo i też sprawiedliwość.
Działając w tej komisji już otrzymujecie pogróżki?
Znaczy ja osobiście takich pogróżek nie otrzymałem, ale mam świadomość tego, że interesują się nami niektórzy, ja to określam, smutni panowie, dlatego że my ingerujemy, mamy świadomość tego, że ingerujemy w to środowisko właśnie, to przestępcze.
Odcinacie ich od pieniędzy.
Od pieniędzy, to od bardzo dużych pieniędzy, bo inwestując powiedzmy no kilkaset tysięcy złotych dla normalnego Polaka, to i tak są duże pieniądze, ale inwestując kilkaset tysięcy, można było zdobyć, czy też zdobyto, bo to będziemy jeszcze wyjaśniać, setki milionów złotych, czy nawet miliardy złotych.
A za to już można robić różne dziwne rzeczy.
Tak, te pieniądze już są w obiegu.
A czy odnosicie wrażenie, że zostały wynajęte jakieś firmy albo zorganizowane kampanie takie defamacyjne wobec tych najbardziej aktywnych członków Komisji do spraw reprywatyzacji?
Znaczy wiedzy takiej nie posiadam, ale mam świadomość tego, że dzisiaj w dobie internetu bardzo łatwo będzie można dokonywać dezinformacji. Tym bardziej, że jak wspomniałem przed chwilą o tych speckomórkach, bo znaczy trzech, które były w latach końcówki PRL-u tworzone, to między innymi również wpływ na dezinformację, na media, tak aby ewentualnie przejąć te media i dezinformować opinię publiczną. To przecież to się dzieje, no przecież wystarczy spojrzeć na różne scenariusze, jakie się odbywały, jeśli chodzi o media, zwłaszcza komercyjne. Więc mam świadomość tego, że internet czeka na okazję, żeby ewentualnie taką dezinformację zastosować, ale my się obronimy. Naszą pracę bardzo pozytywnie oceniają nie tylko warszawiacy.
To prawda, tak. Wszyscy
ja
kibicujemy.
Jeżdżę dużo po Polsce, po swoim okręgu wyborczym. Wczoraj byłem w Lesznie razem z panią premier Beatą Szydło. Ludzie oczywiście mówimy o polityce społecznej, tak, ale w przerwie między spotkaniami podchodzono też do mnie i też mówiono, panie ministrze, panie pośle, tam różnie się nam tytułuje, ale to nieistotne, mówią, nie odpuszczać. Kibicujemy, obserwujemy, więc to wie pan, to jest sympatyczne bardzo. Chociaż my tego nie robimy dla poklasku, tak, ale ludzie nas identyfikują jako tą instytucję, która działa skutecznie przede wszystkim.
Tak. Naszym gościem był poseł dr Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziś posiedzenie komisji.
Tak, o 10:00, Łochowska 38 w gmachu Prokuratury Krajowej na Rakowieckiej.
I tam, o, to wszystko jest adres, takie symboliczne.
Adres symboliczny, tak.
Takie symboliczne i też bardzo ciekawa sprawa będzie.
Bardzo ciekawa sprawa, tym bardziej, że no mówię, dzięki burmistrzowi Prawa i Sprawiedliwości udało się wstrzymać decyzję, na mocy której jedna ze spółek warszawskich miała przyjąć kamienicę na Łochowskiej 38.
Łochowska 38.
Łochowska 38, tak jest.
Bardzo dziękuję.
Proszę uprzejmie, pozdrawiam
studiu
serdecznie.
I powodzenia na
dziękuję.
Pracach
dobrego.
Komisji.
Wszystkiego
dziękuję bardzo. A my może hajnę mlękową pójśćmy, żeby już wrócić do żywych i do takich miłych rzeczy. Kobieta z moich snów.